Zaczynamy kolejną audycję o paragrafie przy kawie w studio Radio UWM FM. Kłaniają się Państwu Michał Goronowicz
i Jakub Zięty.
No właśnie, jak w każdym miesiącu kontynuujemy cykl naszych audycji poświęconych prawu. Dzisiaj mamy kontynuację tego i gościa, który jak się okazało po raz pierwszy ma przyjemność gościć w naszym studio. Mam przyjemność przedstawić Państwu pana profesora Piotra Sitkiewskiego z Wydziału Prawa i Administracji. Piotrek, kilka słów o sobie, wspomnień z Kortowem i z naszą uczelnią.
Tak, nazywam się Piotr Sitkiewski, pracuję tutaj na Wydziale Prawa od kilku lat, tutaj się habilitowałem. Generalnie jestem z Białegostoku, zajmuję się dostępem do informacji publicznej już od ćwierć wieku. Tego dotyczył i doktorat, i habilitacja. Prowadzę taką stronę jawność.pl i taki podcast na YouTube o tej samej nazwie jawność.pl, więc doradzam na co dzień administracji publicznej w całej Polsce, pracuję w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, tam prowadzimy takie cykliczne szkolenie na służby cywilnej i chyba nie ma administracji, której bym nie spotkał przez te 20 lat. Poza administracją górniczą, zawsze to podkreślam.
No właśnie, bardzo dużo doświadczeń, więc już uchyliłeś naszym słuchaczom rąbka tajemnicy, co będzie tematem naszej rozmowy, dostęp do informacji publicznej. Szanowni Państwo, tutaj mamy specjalistę, więc trzeba korzystać.
Cisnąć trzeba, wyciskać.
Drzwiami i oknami tę wiedzę wyciskiwać w ciebie, ile się da. Piotrek, krótko, najprostszym językiem, jak się da, czym jest dostęp do informacji publicznej i kto może z tego dostępu w praktyce korzystać?
To jest przejaw społecznej kontroli władzy publicznej, mówiąc najogólniej. Oczywiście wokół tego mogą się tworzyć różne motywacje, tak jak w życiu. Pozytywne, negatywne, zasługujące na uwagę lub nie. Kto może pytać? Każdy może pytać. Tak mówiąc najkrócej. Każdy może pytać, a oczywiście z punktu widzenia prawnego słowo każdy jest rozłożone na czynniki pierwsze. I tu moglibyśmy pewnie też habilitację o tym napisać z zakresu podmiotowym prawa do informacji, bo to słowo każdy moim zdaniem zostało źle zinterpretowane w orzecznictwie. Dzisiaj zaczynamy się od tego odwracać powoli, no bo na przykład dochodzi do takich sytuacji, w których jest taki problem praktyczny, czy wnioski może składać bot. Dzisiaj już mamy wnioski składane przez boty komputerowe i teraz pytanie jest, skoro dopuszczamy wnioski anonimowe, to jak mamy postawić tamę tego typu sytuacją, bo nie po to ustawa została stworzona, żeby administracja publiczna za nasze pieniądze odpowiadała na jakieś żarty botów, które są wytwarzane przez sztuczną inteligencję. Takie sytuacje już są. I teraz wyobraźmy sobie świat, w którym ktoś chce zakłócić funkcjonowanie administracji publicznej, czy przeprowadzić jakiś element takiej wojny hybrydowej z punktu widzenia informacyjnego, prowadzi do paraliżu państwa. To jest możliwe. Oczywiście ja zawsze mówię, jak mnie uczył mój mistrz, że jak chcemy poznać, czy dana instytucja prawna dobrze funkcjonuje, to trzeba podstawić najbardziej absurdalne stany faktyczne. Jeżeli w lewo, w prawo one się jeszcze szczelnie trzymają siebie, to znaczy ta instytucja w miarę funkcjonuje. Jeżeli natomiast okaże się, że są gdzieś jakieś przecieki, no to wtedy trzeba naprawiać to. Już mamy tak dużo doświadczeń, 25 lat, no zaraz będzie 25 lat dostępie do informacji. Prawie 30 tysięcy orzeczeń sądowych na ten temat ogólnie dostępnych, więc dużo więcej wiemy niż ćwierć wieku temu, naprawdę.
Czyli generalnie jesteś ulubieńcem władzy, który jej podpowiada, jak nie udostępniać informacji.
Myślę, że jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie jestem związany żadną umową stałą z żadną administracją, więc ja doradzam im tak, jak wydaje mi się, według mojej najlepszej wiedzy obiektywnie.
Czyli my o prawie, a ty o kasie.
Tak, ale kasa jest oczywiście ważna, natomiast w dostępie do informacji publicznej jest niestety tak, że w niektórych obszarach możemy znaleźć, jak doskonale panowie wiecie, i orzeczenia za i przeciw, i to w praktycznie identycznych sytuacjach. No, mieliśmy takie, no, banalna sprawa całkowicie. Dwa składy orzekające NSA w przeciągu kilku tygodni. Jeden orzek, że rzecznik prasowy ministerstwa jest osobą pełniącą funkcję publiczną, a drugi orzek, że nie.
I pytanie, komu tu wierzyć?
Zdrowemu rozsądkowi. No bo co innego można powiedzieć? Sprawa Misiewicza i później innego jakiegoś rzecznika. Taka była sytuacja. Takie sytuacje tylko powodują, że ten dostęp do informacji publicznej jest zjawiskiem, to zawsze studentom mówię, który otacza nas z każdej strony, nawet tego nie chcemy. On się gdzieś tam pojawia, bo podmiotami obowiązanymi, tak zwanymi, no nie są tylko takie klasyczne organy, wójt, burmistrz, prezydent, wojewoda, prawda, minister, ale na przykład rektor. Albo szef Okręgowego Związku Polskiego Związku Wędkarskiego, albo szef PZPN-u, czy ogródki działkowe, to jest odrębna ustawa. Naprawdę, tych podmiotów jest cała masa i ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że podmioty, które wykonują zadania publiczne, są niezwykle różnorodne. Naprawdę są niezwykle różnorodne. No i tam na styku prawa do informacji, wartości chronionych, takich jak prywatność, czy tajemnica przedsiębiorcy, powstają zgrzyty, bo oczywiście motywacja, która kieruje wnioskodawcą, nie jest idealna. Oczekujemy, że tak jako naukowcy, naukowiec, powiem, obserwując z zewnątrz, no to byśmy oczekiwali, że ten pytający to chce poprawić rzeczywistość, żeby ten świat był lepszy. No tak, na papierze to tak wygląda. W praktyce czasami jest tak, że to są wnioskujący, za którymi stoi na przykład jakiś kapitał spółki konkurencyjne na danym rynku. No więc oni się, tak, bardzo dużo jest takich obszarów w zakresie lecznictwa, w zakresie leków, w zakresie całej farmakologii. Pytają się wzajemnie ci, którzy na rynku dzielą ten tort. Ktoś powie z zewnątrz, no dobrze, jeżeli to jest informacja publiczna, to należy ją realizować. No tak, ale nie oszukujmy się, że motywacja jest taka, że ten, który pyta, to jest taki zatroskany nad losem państwa, jak Stańczyk i on, prawda, siedzi i duma, że jakby tu było lepiej. No nie, no to tak nie zawsze jest. Ale ja bym nie poszukiwał tych motywacji, dlatego że ustawodawca wyraźnie powiedział w ustawie, że artykuł 2 ust. 2, że wnioskodawca nie może, znaczy od wnioskodawcy nie można oczekiwać, żeby on wykazywał się interesem prawnym lub faktycznym. Czyli to oznacza w praktyce, że my nie mamy prawa jako organy administracji pytać, dlaczego pan pyta.
Tak? Czyli wnioskodawca, nasz obywatel, może właściwie o wszystko zapytać, co dotyczy szeroko rozumianej sfery administracji publicznej.
Powiedzmy. Zapytać to może o wszystko, dosłownie.
A co się z tym stanie?
A teraz trzeba oddzielić, co będzie informacją publiczną. I druga rzecz, nawet jeżeli uznamy, że coś jest informacją publiczną, to nie oznacza, że to będzie od razu informacją, którą można udostępnić, bo może być chroniona. A pan taki przykład, nawet wczoraj pisałem taką jakąś opinię, że jest takie orzeczenie NSA, które mówi, że karty pojazdów służbowych, czy jak mamy pojazd służbowy, który jest używany do celów służbowych, to się wypełnia taką kartę pojazdu. Tam, w dniu takim i takim otrzymałem samochód, numer i tyle tam kilometrów przejechałem w takim i takim celu. No i mamy taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który strasznie namieszał dużo. Profesor Cieślak tam był sprawozdawcą, gdzie Trybunał Konstytucyjny stwierdził w jednym z wyroków, P25/12, że informacja w postaci dokumentów wewnętrznych, roboczych nie jest informacją publiczną. I to oczywiście administracja publiczna łyknęła szybko. O, super, no i teraz pakujemy w ten worek informacji publicznej, co to jest ten dokument wewnętrzny, prawda? No i mamy takie orzeczenie NSA, które mówi, że karta pojazdu nie jest informacją publiczną. Czyli jeżeli poprosisz mnie o kartę pojazdu, czyli skan, to nie. Ale jeżeli mnie zapytasz, ile przejechał kilometrów, a tam wiele więcej nie ma w tej karcie, ile przejechał samochód służbowy burmistrza czy tam kogoś w danym miesiącu, to już jest informacja. Więc to takie absurdy trochę są. To prowadzi też do tego, że na rynku pojawiają się takie zawody, brokerzy informacji publicznej, czy tacy poszukujący tej informacji, a jeszcze więcej się zmieni w tym zakresie, jak zaraz wejdą w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Umów. Właśnie miesiąc temu wydałem książkę, tam pierwszą na rynku. Tam będzie dopiero rynek rzeczywiście do poszukiwania informacji takich poklastrowanych, prawda, i będzie można segmentować rynek. Różne rzeczy będzie można robić. No, sam jestem ciekaw, jak to w praktyce zadziała.
No ale wtedy zostaje nam tajemnica przedsiębiorstwa, tak, żeby nie ujawniać, zastrzeżenie. I pojawią się na pewno kwestie chociażby umów z jakimiś usługobiorcami, którzy będą twierdzić, że cena, jaką kształtują, jest cena specyficzna, nie do poznania dla innych, bo mamy swoje specyficzne warunki, wiedzę, doświadczenie, i czy wtedy faktycznie może odmówić umieszczenia w rejestrze przynajmniej kwot ceny usług.
Znaczy, jeśli chodzi o, tak już teraz, o samym centralnym rejestrze, powiedzmy, jeśli chodzi o sam centralny rejestr umów, który będzie publicznie dostępny, to rzeczywiście tam wprowadzono pakiet informacji, które są z automatu udostępniane. I tam jest między innymi kwota. Ale jest cała masa wyłączeń, bym to ogólnie określił, dotyczących bezpieczeństwa publicznego, tak szeroko bardzo. One rzeczywiście w ostatnich czasie, kiedy ustawa była zmieniana, ona już wiele lat obowiązuje, tylko 3 razy był odsuwany termin vacatio legis, ale zmieniono w ostatnim czasie, przed wejściem w życie, właśnie taką wprowadzoną zmianę dotyczącą służb specjalnych, Straży Granicznej, policji, czyli generalnie przesłanka jest bardzo szeroka. Ja uważam, że dobrze, że tak jest. Natomiast co do tego, co powiedziałeś, jeśli chodzi o tajemnicę przedsiębiorcy, to takie, żeby krótko to, żeby tak długo nie gadał, problem leży w tym, że żeby móc odmówić z punktu widzenia tajemnicy przedsiębiorcy, to muszą wystąpić takie dwa elementy, formalny i materialny. To formalny to jest oczywiste, ale jeśli chodzi o element materialny, to znaczy, że to musi być informacja, która ma wartość gospodarczą. I teraz, jeżeli załóżmy kancelaria prawna prowadzi obsługę prawną instytucji publicznej, to pytanie, czy ona może zaszczyć tylko tajemnicę przedsiębiorca, to ile oni dostają. Nie, to nie jest tajemnica przedsiębiorcy. Natomiast jeżeli ty jako spółka komandytowa podnajmujesz radców prawnych czy adwokatów innych, którym płacisz, to to już w ogóle jest poza tym. Jeżeli ty dostajesz kwotę 100 i z tego 160 dzielisz na tam 3 czy 4, to jest poza dostępem. To, że ty dostałeś 100, to jest jawne.
No tak, ale to pozwala, jak jesteśmy już przy takim przykładzie, jeśli chodzi o radców, adwokatów i wszystkich innych usługobiorców, no to powoduje tak, że przy przetargu mamy znajomość ceny.
No tak, ale to nie jest informacja. Proszę zobaczyć, że i w ustawie o zamówieniach, i w ustawie o zwalczaniu uczciwej konkurencji, a szczególnie w ustawie o zamówieniach się wskazuje, że kwota sama zapłacona, oczywiście tutaj wchodzimy w takie może niepotrzebne szczegóły, ale trzeba odróżnić od siebie, prawda, to co jest w oparciu o PZP, a to jest poniżej.
To są dwie różne rzeczy.
Tak, są dwie różne rzeczy. Ale generalnie kwota nie jest tajemnicą przedsiębiorcy, generalnie rzecz biorąc. I wszystkie orzeczenia, które są obecnie, jeśli chodzi o ten segment, o którym mówimy, czyli obsługa prawna, stoją na stanowisku, ja się z tym zgadzam, że to nie jest tajemnica przedsiębiorcy. Jest taka bardzo ciekawa sprawa sprzed wielu lat, w której była walka o rynek pocztowy. I InPost wtedy tam wygrał to. Pamiętamy tą sytuację, jak w sklepie mięsnym można było odebrać pocztę.
Albo dokładał blaszki,
tak,
żeby wagę było.
I tam była taka sprawa o to, że ten InPost wystąpił właśnie z wnioskiem o dostęp do informacji do Poczty Polskiej. I sprawa się oparła aż do Krajowej Izby Odwoławcza. I oni stwierdzili tak, że można objąć tajemnicą przedsiębiorcy, ale nie kwotę,
tylko sposób wyliczeń.
Tak jest. I wtedy jest to pewna pozycja rynkowa. Natomiast w takich obsługach, o których mówimy, o obsłudze prawnej, no można sobie teoretycznie wyobrazić, że ktoś obsługuje prawnie instytucję publiczną i ma tą kalkulację taką, że ryczałt to jest X, a za sprawy takie i takie to jest tyle, a za wygrane, przegrane, etc., etc. Teoretycznie można, ale czy to jest tajemnica przedsiębiorcy? No to moim zdaniem nie. Natomiast ja jestem w stanie wskazać takie przykłady, bardzo ciekawe, dotyczące tajemnicy przedsiębiorcy, ale przykładów nie mogę szczegółowo podać, bo jestem związany umową o NDA. Ale są takie przykłady.